Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich naszych studentów radiowo-internetowego studium biblijnego. Trwa oktawa Bożego Narodzenia. Dzisiaj niezwykła niedziela, niedziela świętej rodziny, a więc na pewno rodzinnie byliśmy na Eucharystii, rodzinnie siadamy przy stole. Z nami dzisiaj przy stole Bożego Słowa, bo przecież taka jest idea tego studium, ksiądz Mirosław Łanoszka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Kolejny z sakramentów, najświętszy sakrament, tak go nazywamy, Eucharystia. Ksiądz Mirosław przygotował dla nas ciekawy wykład. Oczywiście od razu już chcę zaznaczyć, byśmy ten wykład odczytali. Jedna ze słuchaczek dzwoniła i mówiła, ale o czymś innym mówicie, co innego się czyta. No właśnie, na tym polega cała tajemnica tegoż studium w tym wydaniu, że chcemy rozmawiać o wykładzie, a wykład jest po to, żeby go odczytać i szukać pewnych treści. A chcemy dzisiaj mówić o Eucharystii. Tajemnica niezwykła, księże Mirku. Ksiądz, widzę, przygotowując ten wykład, nawiązał tak naprawdę do modlitwy eucharystycznej i ona, ta pierwsza, ten kanon rzymski, wyznaczyła przynajmniej tej pierwszej części pewną chronologię opisywania Eucharystii, ekonomii zbawienia Starego Testamentu.
Myślę, że na początek przytoczmy słowa pierwszej modlitwy eucharystycznej, zwanej kanonem rzymskim, aby właśnie mogło wybrzmieć to, co będzie odnoszone do Eucharystii w tekstach Starego Testamentu. Czytamy w mszale. Składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej.
Od razu mam ciarki, księże Mirosławie, a myślę, że nasi słuchacze mogą wysłuchać właśnie tych słów w każdą niedzielę, jeśli kanon rzymski jest odczytywany, jeśli towarzyszy mszy świętej. Pierwsze zdanie, które tak dotyka mnie i myślę, że ksiądz Mirek nam to wyjaśni. Podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla. O jakie dary i o czym wspomina kanon, nawiązując oczywiście do Księgi Rodzaju?
Abel oddaje swoją krew za brata Kaina i w ten sposób zapowiada zbawczą ofiarę Chrystusa. Eucharystia, jak naucza nas katechizm Kościoła katolickiego, jest składana także za grzechy ludzi. Wyjątkowe jest to, że liturgia chrześcijańska właśnie Ablowi wyznacza szczególne miejsce. Na przykład modlitwa zakonających przyzywa świętego Abla. Liturgia rzymska na 30 lipca wyznacza obchód, wspomnienie świętego Abla, a jego grób czczony jest w Damaszku.
No to ja jestem zaskoczony, nie wiedziałem o tym 30 lipca i nie wiedziałem o tym Damaszku.
Myślę, że to, co istotne w złożonej przez Abla ofierze, co pozwala nam odnieść do Eucharystii to wydarzenie, to użyty w hebrajskim tekście termin tson może być tłumaczony jako baranek. I tradycja Kościoła widzi w tym baranku figurę baranka paschalnego, Jezusa Chrystusa, w tajemnicy Jego krzyża. I ekspiacja, zadośćuczynienie dokonuje się w ofierze Chrystusa, którego krew została wylana na wynagrodzenie wszystkich grzechów ludzkich. I tak jak powiedziałem, Abel, wybrany przez Boga, oddaje krew za brata Kaina, zapowiadając zbawczą ofiarę Chrystusa za braci. Ta krew Chrystusa, jak uczy nas autor listu do Hebrajczyków, przemawia mocniej niż krew Abla, bo uwalnia człowieka od grzechów i jedna go z Bogiem. a w ten sposób uzdalnia wierzących do oddania własnego życia na służbę Bogu.
Księże Mirku, jako drugi punkt wykładu wspomina ksiądz ofiarę Melchizedeka. Tą zapowiedź doskonałej ofiary, myślę, że warto to naszym słuchaczom, naszym studentom wyjaśnić, bo rzeczywiście jest to jakaś tajemnicza ofiara Melchizedeka, króla Szalemu, o której niewiele wiemy.
Może na początek fragment tekstu z Księgi Rodzaju z 14 rozdziału, wersety od 18 do 19. Posłuchajmy. Melchizedek natomiast, król Szalemu, przyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Pobłogosławił on Abrama i powiedział: Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię. Księga Rodzaju podaje, że Melchizedek był kananejskim królem Szalemu i kapłanem Boga Najwyższego. Samo jego imię hebrajskie Malkicedek można przetłumaczyć jako mój król jest sprawiedliwy. Miejsce panowania tego wyjątkowego władcy to Szalem, które tradycyjnie odnosi się do starożytnego miana Jerozolimy. Możliwe, że termin, nazwa Szalem jest skróconą formą hebrajskiej nazwy Jeruszalem. W opowiadaniu o spotkaniu tego króla Szalemu, Melchizedeka, z Abramem pojawia się też po raz pierwszy w Biblii termin kapłan, kohen, który został odniesiony do Melchizedeka. On jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego. Chrześcijańska tradycja widziała w złożonym Abrahamowi przez Melchizedeka chlebie i winie właśnie typ eucharystycznej ofiary, co znalazło, jak już zostało to podkreślone, wyraz w tekście pierwszej modlitwy eucharystycznej, gdzie znajduje się wzmianka o kapłanie Melchizedeku w kontekście zapowiedzi ofiary doskonałej. Chciałbym w tym momencie przytoczyć króciutki tekst, jaki znajduje się w dziele świętego Augustyna o Państwie Bożym, który wskazuje, że w opowiadaniu o Melchizedeku właśnie pojawia się pierwsza wzmianka o ofierze, którą, i jak pisze święty Augustyn, dziś w całym okręgu świata chrześcijanie Bogu składają, ponieważ nie ma już nigdzie kapłaństwa i ofiary podług obrządku aaronowego i ponieważ wszędzie ofiarowuje się za kapłaństwa Chrystusowego to, co wniósł Melchizedek, gdy Abrahamowi błogosławił. Nowy Testament przekazuje, że Jezus Chrystus użył chleb i wino, ustanawiając Eucharystię. Widzialna ofiara eucharystyczna w sposób bezkrwawy właśnie uobecnia ofiarę Chrystusa, który ofiarował samego siebie w sposób krwawy na ołtarzu krzyża.
My te wszystkie tajemnice, księże Mirku, przeżywamy w Wielki Czwartek, wspominając ustanowienie Eucharystii, też wtedy Wielki Czwartek liturgii Kościoła, liturgii brewiarzowej. Czytamy homilię Melitona Sardes, więc niech przerywnikiem muzycznym będzie fragment tej homilii wyśpiewany przez wspólnotę miłości ukrzyżowanej, gdzie słyszymy o Jezusie. On jest tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności do światła, ze śmierci do życia. W Ablu został zabity, w Izaaku związany, w Jakubie był na obczyźnie, w Józefie został sprzedany, w Mojżeszu podrzucony, w baranku paschalnym zabity. Niech ta pieśń będzie też takim komentarzem i odpocznieniem, zanim przejdziemy do dalszego rozważania.
Yeah.
Jesteśmy po przerwie muzycznej, gdy zmartwychwstały Pan obejmuje Królestwo, myślę, naszych serc. Oczywiście przeżywamy święta Bożego Narodzenia, trwa oktawa, święto Świętej Rodziny, ale my przywołujemy przez Eucharystię też noc paschalną. No właśnie, noc paschalna, noc wyjścia. Księże Mirku, ona zapowiada ustanowienie nowej Paschy, która się uobecnia w Eucharystii. Naszym studentom na ten temat krótko może coś powiedzmy.
Wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej to tematyczne centrum Księgi Wyjścia i zajmuje istotne miejsce w teologicznej refleksji Starego Testamentu. Teksty biblijne opowiadające o tym wydarzeniu posiadają charakter liturgiczny. Liturgie Eksodusu tworzą teksty, które służą następnym pokoleniom i pomagają przeżyć na nowo własne wyjście z Egiptu. Liturgia ma taką właściwość, że ona nie jest tylko pamiątką, Ona nie jest tylko wspomnieniem, ale jednocześnie poprzez znaki liturgiczne pozwala nam na nowo przeżyć rzeczywistość. I sama istota świętowania Paschy polegała na spożywaniu baranka. Każda rodzina, odpowiednio do liczby tworzących ją osób, powinna postarać się o takiego baranka, by mogła go zjeść w ciągu jednej nocy. Krwią, która wypłynęła z ciała zabitego baranka, naznaczono, jak pamiętamy, futryny drzwi każdego domu, gdzie będzie spożywany. Pozbawione krwi mięso zabitego zwierzęcia powinno zostać upieczone. Paschalny posiłek zawierał także przaśny chleb, nazywany po hebrajsku matzot, oraz gorzkie zioła, nazywane po hebrajsku merorim. To właśnie podczas Paschy, która stała się ostatnią wieczerzą, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Chociaż przeżywana przez Jezusa przed Jego aresztowaniem ostatnia wieczerza paschalna była podobna do rytów żydowskiej Paschy, to jednak ryt chleba i wina wraz z towarzyszącymi im słowami Jezusa oznaczają ustanowienie nowej Paschy, która dokona się w Jego śmierci, a ofiarowane uczniom ciało, wylana krew, spożywane przez nich już przy stole, sprawiają nową więź, nową relację z Panem Bogiem, która jest nazwana Nowym Przymierzem.
Ksiądz profesor mówi o rycie chleba i wina, które właśnie oznaczają te nowe ustanowienie Paschy, więc chleb życia. Możemy szukać znaku tego chleba, zapowiedzi tego chleba w mannie.
Księga Wyjścia, ukazując wędrówkę Izraelitów przez pustynię, ukazuje to jako długotrwały proces polegający na przechodzeniu od niewoli egipskiej do życia w wolności. I to, co jest najważniejsze podczas tego przechodzenia z niewoli do wolności, to postawa bezgranicznego zaufania Bogu, bo tylko On ocala, tylko On podtrzymuje swój lud w istnieniu. A sprawdzianem pozwalającym poznać własne reakcje w kryzysowej sytuacji są problemy dotyczące właśnie na pustyni zaopatrzenia w wodę oraz brak pokarmu. I właśnie z tej perspektywy biblijny narrator interpretuje Boży dar niezwykłego pokarmu, jakim była manna. Posłuchajmy to, co Bóg powiedział do Mojżesza i zostało nam przekazane w 16 rozdziale Księgi Wyjścia, w 4 wersecie. Wówczas Pan rzekł do Mojżesza: oto ja spuszczę na was chleb z nieba, jak deszcz. Każdego dnia lud wyjdzie, aby zebrać, ile mu potrzeba na dany dzień. Wystawię go na próbę, by przekonać się, czy będzie postępował według mojego prawa, czy też nie. I tak Bóg karmił codziennie Izraelitów manną, ucząc ich posłuszeństwa i zaufania Jego troskliwej opiece. Codzienna troska Boga stanowiła wezwanie, aby powierzyć Mu swoje życie, zaufać Jego opatrzności. Dawana przez Boga podwójna porcja chleba w związku z szabatem oznacza, że Bóg naprawdę widzi nasze codzienne potrzeby i wymaga, byśmy zaczęli żyć inaczej, ufając Mu bezgranicznie. Wie, czego nam potrzeba na każdy dzień. Księga Powtórzonego Prawa temu opowiadaniu o mannie nadaje charakter duchowy, mówiąc o bardzo specyficznym rozumieniu manny w słowach. Posłuchajmy Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 3 werset. On cię uczył pokory, dawał odczuć głód, ale również karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Chciał cię pouczyć, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pana. W tradycji chrześcijańskiej manna stała się zapowiedzią Eucharystii, duchowego pokarmu Kościoła, którym jest dany przez Boga prawdziwy chleb z nieba, Jego Syn Jezus Chrystus.
Moglibyśmy jeszcze mówić o krwi przymierza, ale myślę, że czas nas goni, więc o krwi bardzo proszę, by nasi studenci sobie przeczytali w wykładzie. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj księdza profesora zapytać, bo od samego początku naszego wykładu pojawia się w związku z Eucharystią słowo ofiara. Ofiara Abrahama, ofiara Melchizedeka, ofiara Abla. No właśnie, starotestamentalne ofiary są zapowiedzią ofiary Kościoła. Co byśmy o tych ofiarach powiedzieli, o różnych ofiarach?
Ofiarniczy rytuał Starego Przymierza. Przede wszystkim trzeba widzieć w nim Boży dar, dzięki któremu grzeszny człowiek może nawiązać relacje ze świętym Bogiem. I w Starym Testamencie znajdziemy przepisy dotyczące trzech podstawowych, zasadniczych ofiar. Zawierają one wiele elementów, dzięki którym możemy głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii. I pierwsza z tych ofiar to ofiara całopalna, całopalenie. Miła woń całopalenia przywołuje Bożą łaskawość, a wznoszący się ku niebu dym spalanej ofiary, bo tak należy rozumieć hebrajski termin, który opisuje tę ofiarę, ola, pochodzi od rdzenia ala, który oznacza wznosić się do góry. To jest symbol pragnienia zjednoczenia z Bogiem. Na ołtarzu krzyża Jezus oddał się całkowicie Bogu i stał się, jak ofiara całopalna, miłą wonią dla swego Ojca. Również ofiara życia wierzących, rozumiana jako żywe całopalenie, musi kosztować, by była miła Bogu. Druga z tych podstawowych, zasadniczych ofiar to ofiara roślinna, o której mówi drugi rozdział Księgi Kapłańskiej. Jej hebrajska nazwa to mincha. Składa się ta ofiara z najszlachetniejszego rodzaju mąki, z dodatkiem oliwy i zasadniczo wiązała się z całopaleniem i służyła wyrażeniu Bogu wdzięczności. Spalana na ołtarzu czysta mąka miała pobudzić Boga do pamięci o osobie, która składała tę ofiarę i która gorąco błagała Boga o miłosierdzie. Materie ofiary roślinnej stanowiły też chleby, zwłaszcza pszaśne. I chrześcijanie składają ofiarę bezkrwawą, Eucharystię, w której Jezus Chrystus jako chleb żywy oddaje swe życie Bogu Ojcu.
I ksiądz profesor jeszcze wspomina, przytaczając Księgę Kapłańską, ofiarę zjednoczenia, albo też inaczej ofiarę komunijną.
Hebrajska nazwa tej kategorii ofiar składa się z dwóch terminów. Pierwszy z nich to zewach, oznaczający ofiarę krwawą, natomiast drugi, szelamim, pochodzi, jak słyszymy nawet od rdzenia szalam. Utworzony od niego rzeczownik, szelem, można przekładać jako właśnie ofiara pokojowa lub komunijna. Istotą tej ofiary było uczestnictwo w uczcie jednoczącej ludzi z Bogiem. W ten sposób akcentowano wspólnotę życia Boga i Izraela. Paweł apostoł przypomina chrześcijanom, że spożywając konsekrowany chleb i wino, jednoczą się z Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwie obecny pośród nich. Ważne elementy dawnych ofiar zjednoczenia Izraela z Bogiem są zatem obecne w Eucharystii. Każdy z nas, będąc na mszy świętej, przyjmując najświętsze ciało, najświętszą krew Pana Jezusa, najgłębiej jednoczy się z Nim. Jego ciało nas karmi. Można powiedzieć, że w naszych żyłach płynie również Jego krew i jesteśmy najbardziej wtedy z Nim zjednoczeni. Te ofiary Starego Testamentu zapowiadały Eucharystię Kościoła, dzięki której Kościół żyje.
Pewnie dlatego też w tym okresie kolędowym śpiewamy razem takie słowa: o, nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam, więc gdzie pójdziemy, Chryste, gdzie się ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarze. wzniecić miłości żar i hołd Ci niski oddać. To jest nasz wszystek dar. Naszym gościem prowadzącym dzisiejszy wykład był ksiądz Mirosław Łanoszka. Bardzo dziękuję za to, że ksiądz zechciał gościć w takim gorącym czasie. Za niespełna 24 godziny będziemy żegnać stary rok, wchodzić w nowy. Księże Mirku, wszystkiego dobrego życzymy na nowy rok. Niech Pan Bóg błogosławi. Również też wszystkiego dobrego życzymy naszym radiosłuchaczom. A na koniec, jakie jest pytanie dla naszych studentów?
Pytanie brzmi: wymień nazwy trzech zasadniczych ofiar Starego Testamentu, które pomagają nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii.
Myślę, że to wybrzmiało bardzo mocno w wykładzie, ale też można odczytać na stronach gościa niedzielnego naszej tarnowskiej diecezji oraz na stronie RDN-u. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę.
Radiowo-internetowe studium biblijne.